A jestem w trochę sytuacji trudnej, aczkolwiek nie niezręcznej. Bo dwa razy zostało powiedziane, że to będzie dobre kazanie. Amen, to będzie dobre kazanie. Ale Panie, pomóż, bo jeżeli to nie będzie dobre kazanie, to mielibyśmy do czynienia z fałszywymi prorokami. A z takimi dawniej wiadomo, co się robiło. Dzisiaj w eonie łaski robić tego nie będziemy. Więc to będzie dobre kazanie. Wierzę. A zacznę je wątkiem autobiograficznym. Wiecie, są takie chwile i sytuacje w życiu, w dniach, w tygodniu, w miesiącu, w roku, kiedy czujemy się szczęśliwi. I ja generalnie mogę powiedzieć ogólnie, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. Mam szczęśliwe małżeństwo, wspaniałą żonę, dzieci. I jeśli sobie tak patrzę na moje życie, to ułożyło mi się tak, nie? Jak nie powinno się ułożyć, bo nie mam takich cech, aż takich, żebym miał aż tak dobrze. Pewnie jakieś tam mam, ale nie takie. Ale ostatnio, kiedy się zastanawiałem nad definicją szczęścia, błogosławieństwa, a musicie wiedzieć, a ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą, że moim mottem, który sobie chciałem w życiu wybrać, jest psalm pierwszy. Chcę być takim człowiekiem psalmu pierwszego. Chcę dołożyć wszystko w moim życiu, aby być takim mężem, który rozważa Boże Słowo, który nad tym potokiem jest tym drzewem zasadzonym. Znacie psalm pierwszy, prawda? Nie mylę. I ostatnio wierzę, że Bóg mi powiedział, że kiedy otwieram Boże Słowo, kiedy siadam, staję, chodzę, kładę się, ja tu jestem nieszablonowy, kiedy nikt mi nie widzi, tylko mój Bóg, to mój Bóg się raduje. Mój Bóg jest niezmiernie szczęśliwy, kiedy ja do Niego się zwracam, kiedy moje serce szuka Bożego serca. I wierzę, że dzisiaj to jest przesłanie do was, że Bóg, w którego wierzymy, może być szczęśliwym Bogiem z waszego powodu. Może być szczęśliwym Bogiem wtedy, jeśli szukamy Go całym sercem. Ja zauważam te chwile w moim życiu i zauważam, że tak naprawdę to jestem szczęśliwy wtedy, kiedy jestem przed moim Bogiem. Że tak naprawdę to jestem szczęśliwy wtedy, kiedy wiem, że On jest szczęśliwy. Miałem taki prezent ostatnio od Boga. Ten prezent polega na tym, że otworzyłem Biblię, zacząłem czytać i przyszła taka myśl, takie przekonanie. Pomyślałem sobie, Panie, chcesz mi powiedzieć, że Ty jesteś szczęśliwy, kiedy ja otwieram Twoje słowo. Że Ty jesteś szczęśliwy, kiedy ja do Ciebie przychodzę. I wiecie, zrobiło mi się tak dziwnie. Zrobiło mi się tak po przyjacielsku z Bogiem. Nie z pochwaleniu, ale w takim odpocznieniu. I pomyślałem sobie, Panie, Ty jesteś... kim jesteś? Nie wiem. Ale jesteś moim przyjacielem. I kiedy ja ten czas z Tobą spędzam, Ty jesteś szczęśliwy. Chcę, Panie, abyś Ty był szczęśliwy przeze mnie. Życzę Wam tego, abyście znaleźli swój klucz do uszczęśliwienia Waszego Boga. Abyście Go wykopali. Abyście Go zdobyli na wysokiej górze. Abyście położyli wszystko, aby ten klucz znalazł się w Waszej ręce. Bo wtedy Bóg jest szczęśliwy z nas. Amen. Chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, przeobleczenie mocą Ducha Świętego, to coś, co wszyscy znamy, o czym wszyscy wiemy. Z jakiegoś powodu kościoły się nazywają zielonoświątkowe, pentakostalne, charyzmatyczne, przebudzone. Tych nazw jest trochę. Ale kiedyś człowiek, który był Bożym prorokiem i Bożym mężem, powiedział w czasach, w których to jeszcze nikomu się nie śniło, że za około 400 lat będzie tak, że Bóg wyleje ducha na wszelkie ciało. I będą proroctwa, i będą sny, będą widzenia, Będą działania spektakularne Ducha Świętego. I będzie dla każdego człowieka wierzącego dostępne co wtedy, kiedy ten człowiek mówił, było tylko dla trzech rodzajów ludzi. Dla kapłanów, dla królów i dla proroków. Będzie dostępny Duch Święty dla każdego. Tego człowieka wspomniano w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich i powołano się na jego proroctwo. Wiecie, co to za człowiek był? Joel. Trzeci rozdział Joela, od 1 do 3. Joel prorokował 400 lat przed Chrystusem, że będzie czas. I wtedy, kiedy otworzymy i otwórzmy Dzieje Apostolskie na rozdziale którym? 10? 1. Kiedy otworzymy Dzieje na rozdziale 1, to znaczy tak, ja skupię się dzisiaj na kilku wersetach, ale będziecie mieć trochę zadania. Musicie przeczytać przynajmniej pierwsze 4 rozdziały Dziejów Apostolskich w domu, żeby sobie zbudować kontekst tego, o czym będziemy mówić. Dobrze by było odwołać się do Joela. Krótka księga, bodajże 3 albo 4 rozdziały. Dzieje Apostolskie 1:5. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce, tak Pan Jezus mówił do uczniów, zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dosłownie tam jest, zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. Ewangelia Mateusza 3:11 mówi, że Jezus jest tym, który chrzci Duchem Świętym. A więc to zanurzenie w Ducha Świętego, to ochrzczenie w Ducha Świętego, to nie jest dzieło człowieka, to nie jest wytwór teologii, która rozwijała się przez wieki, bo w tej dziedzinie tak nie było, ale to jest suwerenna wola Boga, który wypełnił proroctwo Joela i jako zmartwychwstały Chrystus chrzcił Duchem Świętym. I gdybyście w internecie tylko wpisali ruch zielonoświątkowy, pentakostalizm, ruch pięćdziesiątnicy, charyzmatyczny ruch, to zobaczycie, jak to wszystko przez wieki się pojawiało, a na początku XX wieku wybuchło. Wybuchło pożogą, którą w łonie chrześcijaństwa nie da się z niczym innym porównać. Wybuchło ogniem, który jest nieporównywalny z niczym wcześniej. Ale o tym za chwilę. A więc to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, zanurzenia, tego przyjęcia mocy i osoby Ducha Świętego, tego, jak mówili pierwsi dziesiątkowcy, drugiego błogosławieństwa. Po pierwszym jest zbawienie przez przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Później przyjęcie tego, tej osoby w sposób przeróżny, o sposobie będziemy mówić. Ale to ma swój cel. Chrzest w Duchu Świętym to ma jeden nadrzędny cel, oprócz tego, że uwalnia dary Ducha Świętego, że uwalnia moc, że daje gorącą linię z Panem Bogiem, Jeremiasz 33:3 dla ciekawych, że daje nową jakość życia w Słowie, życia w modlitwie, życia w Kościele. Dzieje Apostolskie 1:8 i na razie przestudujemy sobie kilka słów tam. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Dzieje 1:8. To każdy charyzmatyk czy dziesiątkowiec musi się nauczyć na pamięć. Dzieje 1:8. Nie wyobrażam sobie inaczej. Słuchajcie, kiedy Duch Święty zstąpi na was, wtedy otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Otrzymacie Jego moc, tam jest słowo dynamis, od którego się wzięło słowo dynamit. A więc słowo, które oznacza moc w działaniu, moc dynamiczną, moc zmieniającą, moc twórczą. Nie statyczną jakąś masę czegoś, wielkość, ale moc, która się przejawia w nieprawdopodobny sposób. Po pierwsze, Duch Święty zstąpi na was. Duch Święty zstępuje, a więc schodzi z góry na dół. I ten pierwsze słowo, to pierwsze słowo pokazuje, że Duch Święty zstępuje od Ojca. Chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Ducha Świętym, napełnienie Duchem Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym nie jest wytworem tej ziemi. Nie jest wytworem ludzkiego umysłu, nie jest wytworem teologii takiego czy innego kościoła, ale jest suwerennym aktem łaski i miłości twórczego Boga. Bo tam jest napisane, że zstępuje, a więc z nieba na ziemię. Kiedy patrzymy przez Biblię, to Bóg zstępuje do ludzi. Aniołowie zstępują. Boże rzeczy dzieją się z góry na dół. I to słowo nam pokazuje, że Bóg daje coś niebiańskiego, coś, które jest nie z tego stworzonego świata pochodzące, na tą ziemię, dla nas. Dlatego tam jest użyte słowo zstępuje. Dwa, otrzymacie Jego moc. Lub pozostaniecie przeobleczeni mocą, zależy od przykładu. Otrzymacie Jego moc. Otrzymacie coś, co nie jest waszą możliwością, co nie jest wytworem waszych sił, ale jest Bożą mocą, Jego suwerenem, Jego cechami, Jego całym ładunkiem tego, co tam się mieści. Dostaniecie taki prezent, taki pakunek od Boga. Waszą rzeczą będzie to wziąć i odpakować. I będziecie moimi świadkami. Jezus powiedział, że chrzest w Duchu Świętym jest po to, abyśmy byli skutecznymi świadkami Chrystusa. I to jest nadrzędne. Dary amen, za chwilę powiemy. Głębsze życie modlitewne amen. Cuda tak, uzdrowienie tak. Ale nie po pierwsze. Pierwszą nadrzędną rzeczą, którą Biblia mówi, jest po to, aby być skutecznym świadkiem Chrystusa. To nie dla ciebie i nie dla mnie. To nie dlatego, żebyśmy świecili jak choinka. O tym za chwilę powiem. Ale to jest po to, abyśmy mogli świadczyć z mocą o tym, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Bogiem, jest Zbawicielem ludzi. I że nie ma żadnego imienia danego ludziom pod tym niebem, jak tylko imię Jezus. Dzieje apostolskie 4:12. To jest po to dane. I to jest nadrzędny cel tego przeżycia. Nie dla satysfakcji. Nie dla porównywania się. Duchowy, nieduchowy. O to też może zdążymy zahaczyć. Ale po to, aby być świadkiem Chrystusa. I teraz dalej. W Jerozolimie, tam gdzie przebywali, tam gdzie byli. Po pierwsze, to doświadczenie czyni nas skutecznymi świadkami Chrystusa, ale nie na zewnątrz, od razu daleko, tam gdzie jesteśmy. W naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym mieście. W miejscu, gdzie przyszło się nam urodzić. Później jest Judea. To koło się rozszerza. Terytorium bycia świadkiem Chrystusa zaczyna się zwiększać. Oto masz moc być świadkiem w Jerozolimie, tam gdzie mieszkasz. I masz też moc być świadkiem u sąsiada. Troszkę dalej. W innym mieście. Ale to nie jest tylko tyle. Masz moc być świadkiem w Samarii. A wiecie, co Samaria znaczyła dla Żyda? Z Jerozolimy do Samarii nie ma takiej opcji. Oni się po prostu szczerze nienawidzili. I to doświadczenie, zaraz zobaczymy, jak przeczytam pewien fragment z historii, łamie wszelkie bariery rasowe, religijne, społeczne, jakiekolwiek inne. Bo nagle Żyd z Judei ma moc być świadkiem Chrystusa w Samarii. A jak przejdzie Samarię, to wyburzy to wszystko, co było, ten mur nienawiści i będzie mógł być świadkiem aż po krańce ziemi. Więc to jest nadrzędna rzecz. To jest nadrzędne... Brakło mi słów. Więc przejdę do kartki. Słuchajcie. Znaczy, ja nie będę tutaj przez historię tak przechodził całą, bo tego jest za dużo. Ja tylko zasygnalizuję pewną rzecz, która tutaj była powiedziana. Większość historyków mówi, że ekspansja ruchu zaczęła się z przebudzeniem na ulicy Azusa Street w Los Angeles. Zaczęło się to 9 kwietnia 1906 roku w domu Edwarda Lee i jego żony. Lee poczuł, jak podczas modlitwy wypełnia go Duch Święty. Obecny na miejscu kaznodzieja afroamerykanin William Seymour, uczeń Parhama, twierdził, że został władnięty Duchem Świętym. 18 kwietnia 1906 roku na pierwszej stronie Timesa umieścili artykuł, gdzie dziennikarze byli wstrząśnięci tym, że mityngi na Azusa Street obalały bariery rasowe. Biali i czarni łączą się w religijnym szaleństwie, pisała prasa. Biali i czarni, coś, co wtedy było czymś porównywalnym do Jerozolimy i Samarii. Biali i czarni łączą się w religijnym szaleństwie. Pięknie napisane. W trzecim tygodniu kwietnia 1906 roku mała grupa, ale wciąż rosnąca, wynajęła opuszczony budynek przy tej samej ulicy. Zorganizowała tam apostolską misję wiary. 3 razy dziennie odbywały się spotkania. Tysiącom ludziom udzielano chrztu w Duchu Świętym, podczas których doświadczali mówienia językami i innych manifestacji Ducha Świętego. Na Azusa Street ukształtowała się specyficzna duchowość pentakostalna, łącząca anglosaski ruch przebudzeniowy, bardziej z metodyzmu się wywodzący, dążący do indywidualnego doskonalenia w wierze, do nacisku na świętość życia, na ruch uświęceniowy, na indywidualną relację z Bogiem, na jakość życia, z afroamerykańską tradycją tu tak gazeta napisała, że nie, ekstatycznego kultu. W którym miejsce było na spontaniczne okrzyki, pieśni, taniec? To połączenie okazało się wyjątkowo atrakcyjne dla wielu ludzi i z Azusa Street ruch szybko rozpowszechnił się na cały świat i objął miliony ludzi. To taki też aż taki skrót, że musisz mi wybaczyć. Na początku nie masz wyjścia. Na początku ten ruch objął ludzi różnych kolorów skóry, pozycji społecznej, biednych, bogatych, wykształconych, niewykształconych. W 1924 roku ruch się podzielił na cenie porozumień rasowych, a więc były tam zgrzyty po jakimś czasie i coś tam się podziało, ale to jest jako ciekawostka, słuchajcie. W 1994 roku w Stanach Zjednoczonych świątkowcy wrócili do rasowego pojednania białych i czarnych ugrupowań w czasie wspólnego spotkania, znanego później jako cud z Memphis. I wtedy było formalne zjednoczenie jakby białych i czarnych w Stanach. Tak przynajmniej podaje większość tutaj i dziennikarzy, historyków. A więc ten ruch się gdzieś rozpoczął na początku XX wieku, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jakiś metodystyczny bodajże pastor coś zaczął robić. Może nie miał świadomości, co? Różnie to opisują. Później w latach 60. objął kościoły historyczne. Nie tylko protestanckie, ale objął ruch charyzmatyczny w kościele rzymskokatolickim, który do dzisiaj możemy widzieć. A więc przeżycie, doświadczenie czegoś innego stało się rewolucją kościoła. Stało się tym, że chrześcijaństwo zaczęło być inaczej postrzegane. Na przykład Reinhard Bonnke i jego krucjaty w Afryce. Inny model głoszenia Ewangelii. Ale czy jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, a dzisiaj czytać nie będziemy, a 20... Ile mają Dzieje Apostolskie? 28? 28 rozdziałów to nie jest dużo. Naprawdę się możecie usiąść w tygodniu i czytać dokonania Ducha Świętego w Kościele w Dziejach. Bo to, co się zaczęło teraz dziać, co czytałem, to się zaczęły dziać rzeczy identyczne, jak czytamy w Biblii. Spotkały się z odrzuceniem, ale spotkały się u niektórych z wielkim przyjęciem, jeszcze u innych. A więc Joel się wypełnił kiedyś, pokazywał się przez wieki i na początku XX wieku Bóg zdecydował, że przypomni proroctwo Joela. I teraz Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Piotr mówi, że to jest dla każdego. I to chciałem zacytować. Dzieje apostolskie 2, drugi rozdział i 39 wers, 2:39. Jak jest zesłanie Ducha Świętego i Piotr w pewnym momencie mówi tak. Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. My jesteśmy tymi wszystkimi, którzy są daleko. I obietnica się odnosi do nas. I ja nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że na podstawie Biblii można wykazać, że jak się zamknął kanon Nowego Testamentu około 90 roku, to cuda przestały być potrzebne. Bo w samej Biblii tego uzasadnienia nie znajduje. Znajduje raczej nauczanie, że Biblia jest fundamentem, a to jest życiem! Amen? To jest pasją! Zmienimy nagle teraz ton. To jest przygodą! To jest pójściem w miejsca, w których nigdy byś nie doszedł bez Ducha Świętego. To jest pójściem w miejsca, gdzie intelektualista, który spędzi życie nad studiowaniem Biblii bez Ducha Świętego, nawet ich nie zobaczy. Nawet nie będzie myślał, że istnieją. Nie powącha, nie zobaczy kolorytu. On się zamknie w swoich zasadach i umrze. Ale my tacy nie jesteśmy i my tacy nie będziemy, bo w nas Bóg włożył życie. I my chcemy ludziom dawać żywe słowo, żywą Ewangelię, a nie zasady. Ludzie mają dość zasad. Jak żyć odtąd dotąd? 6 punktów zdrowego życia właściwego? Jak być człowiekiem sukcesu w tych czasach? W 7 punktach to tym razem. I 4 punkty, jak dożyć spokojnej starości. I tych książek jest mnóstwo, prawda? Ja też się nie śmieję z książek chrześcijańskich, bo te tytuły się czasem powielają. Nie wiem dlaczego. Ale Bóg powołuje nas do czegoś wyżej niż zasady. Zasady były w Starym Testamencie. Chociaż też nie upraszczam, przepraszam, ale nie mam czasu rozwinąć. Tam były zasady. A teraz jest łaska. A łaska oznacza dużo wyżej niż zasady. To jest życie z całą pełnią. To są zasady, o tym teraz będziemy mówić, ale to jest życie. To jest ruch krwiobiegu. To jest to wszystko, o czym tak naprawdę marzymy, tęsknimy, do czego usychamy. Psalmista wołał, że jak jeleń, czy jak łania, pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie. Wasza dusza pragnie Boga? Amen? Czy nasza dusza pragnie bliskości Boga? Amen. My chcemy blisko Boga. My chcemy się w Bogu zatopić. My chcemy się w Bogu zatracić. Nam nie wystarczą zasady. Nie wystarczy przynależność takiego czy innego kościoła. Chwała Bogu, że jestem w tym kościele. Mówię od razu. Bo jestem patriotą. Dobrze pojęty. Ale to nie to jest sednem. Nawet wy, wspaniali bracia i siostry, nie jesteście sednem. Ale chcę, aby sednem była bliskość z Bogiem. Pamiętacie, jest... Może nie pamiętacie. Ja tak zakładam, że pamiętacie z Biblii dużo rzeczy. Jest takie jedno słowo, ale to wszyscy wiemy. Przylgnąć do Boga. Pamiętacie? Pokiwajcie głową. W Starym Testamencie wiele razy jest napisane, w polskich przykładach Biblii, przynajmniej w Biblii Tysiąclecia, w Biblii Warszawskiej, w Biblii Gdańskiej to jest, do Izraela, aby przylgnęli do Boga. Aby się przykleili. Aby się przybliżyli. Przylgnąć. Być naprawdę blisko. To jest dla nas. To jest dla nas dzisiaj i to jest dla nas na jutro. Amen. Jeden chrzest. Jedno przyjęcie. Wiecie, to się dzieje różnie. Jak ktoś to przeżył, to wie. To trochę tak, jakbym opowiadał o tym, jak się pływa komuś, kto nie umie pływać. Ślepemu o kolorach. Ja długo nie umiałem pływać. Brat Piotr Pachowicz, ja z tego miejsca to powiem, nauczył mnie pływać, jak miałem lat 20... Ile? 5, 25. Późno się nauczyłem. Wcześniej byłem niepływalny. Tak, i nie rozumiałem pewnych kwestii. Widziałem pewne ruchy w wodzie, ale podejmując te czynności, nie płynąłem. Nie wiem. Ale Piotr był takim dobrym nauczycielem. Wcześniej miałem troszkę gorszych, którzy mnie przytapiali. Kładli głowę na moim karku pod wodą. Jest tu świadek tych wydarzeń. Tych pierwszych. Wybaczyłem. Dawno. Ale pamiętam. Ale Piotr mnie nauczył pływać. Chodziłem na taki mały basen. Słuchajcie, stary chłop, 25 lat. Przepraszam, jeśli tak to sformułowanie kogoś obrazi. Woda po kolana. Ten brodzik taki w sączu z grzybkiem. O 6 rano, żeby nikt nie widział. I Piotr był tam ze mną. I mówi: Tomasz, połóż się i szczałką. I wiecie co? Ja chodziłem 4 razy w tygodniu. I już tak po miesiącu, tak było krytycznie. Albo taki ratownik i mówi: tak, wie pan co? Mówi: czy pan się pływać nauczy? Nie wiem, ale pan to ma w parę w nogach. Mówi: jak motorówka. Mówi: taka woda. I wiecie, przyszedł taki dzień. Ja tego dnia nigdy w życiu nie zapomnę. Poszliśmy na duży basen. Woda dotąd. I słuchajcie, wchodzę do tej wody. I Piotr mówi: to płyń. Jak? Tak jak tam, tylko tutaj. I wiecie, co ja zrobiłem? Ja się odepchnąłem i ja przepłynąłem cały basen. Za pierwszym razem. I pomyślałem sobie: skórnuk, ale jesteś przegość. Filipian 4,13. Nie ma nic niemożliwego w Chrystusie. W Chrystusie wszystko jest możliwe. Nauczyłem się pływać. Amen. I tak jest z chrztem w Duchu Świętym. Może nie do końca tak, ale podobnie. Bo to jest coś, co możesz widzieć, ale możesz nie rozumieć. Możesz spróbować naśladować, ale się nie da. Ale przychodzi ktoś, taki dobry brat Piotr, to będzie taki mój synonim dzisiaj, który ci powie jak. Byli tacy ludzie w dziejach, mieszkali koło Efezu, nie powiem gdzie, znajdziecie. Był pewien dobry Piotr lub nie Piotr, którym coś niecoś o tym powiedział. Też znajdziecie, kochani. I teraz to wydarzenie dzieje się różnie. Niektórzy mówią, że pod drzewem, niektórzy mówią, że na nabożeństwie uwielbieniowym, niektórzy mówią, że w domu, niektórzy jak siedzą. Tak naprawdę, gdybyśmy dzisiaj zrobili, nie wiem, minutę prezentacji, to każdy przeżywał to inaczej. Ja przeżyłem to tak, jak może byście nie wierzyli, znając mnie tutaj w kościele. Bo tak może nie jestem taki bardzo... Może jestem, wiecie, taki może... Ekspresyjny, dziękuję. Ale ja, kiedy modliłem się o chrzest w Duchu Świętym, to ryczałem jak bóbr. Chyba z pół godziny. Śmiałem się jak wariat. Chyba z pół godziny. I tarzałem się, nie pół godziny, po takiej górce ze zbożem. Do góry i na dół. I śpiewałem Bogu innymi językami, tak jak wierzę, 1 Koryntian 14,4 Duch mi poddawał. I od tego momentu w moim życiu, ja teraz mówię o moim kluczu, nie o czymś, co przyniesie dla was. To jest jakby moje tylko teraz. Bóg otworzył Biblię przede mną i powiedział: Tomasz, masz instrument, aby się z niej cieszyć, aby ją studiować, aby była dla ciebie żywym słowem. I tak to w moim życiu przyjąłem też. A więc to jest różnie. Był udzielany przez Duch Święty, przez nałożenie rąk i modlitwę o chrzest Duchu Świętym, ale działo się to w sposób całkowicie suwerenny, bez czyjegoś nałożenia rąk, a nawet bez czyjegoś udziału, w sensie, że ktoś chciał. Była sytuacja, bo zapomniałem tę kartkę, ale był pewien kaznodzieja w kościele, którymś protestanckim chyba, który głosił kazanie przeciwko przeżyciu Ducha Świętego, bo w jego parafii się to zaczęło dziać. I w trakcie, kiedy zaczął mówić przeciwko, zaczął mówić głośno innymi językami w czasie kazania. Został ochrzczony Duchu Świętym. To jest autentyczna historia ludzi, którzy to widzieli. I ten człowiek z przeciwnika stał się orędownikiem. A więc tu nie ma takich zasad i nie ma takich reguł, które byśmy chcieli od sztancy położyć. Po drugie, jako starsi nie chcemy kłaść pewnych reguł na zasadzie od do. Mamy pewną swoją, każdy z nas ma pewną indywidualność, pewien sposób przeżywania. Niektórzy mówią, że języki są znakiem chrztu w Duchu Świętym, niektórzy mówią, że nie są koniecznie jako znak. Ja nie będę zajmował w tej kwestii stanowiska. My chcemy zostawić wam pewną wolność. Nie zajmujemy jako pastor, jako starsi zboru, jako rada zborowa stanowiska. Nie chcemy tego doktrynalnie określić od do. Odnajdźcie się w tym, ale mogę powiedzieć jedno i to powiedzieli oni, że wierzymy, że to jest dla każdego. Amen. Że nie ma osoby, która byłaby od tego wolna. To nie takie słowo. Która by nie mogła tego doświadczyć. I w Biblii widzimy, że jest jeden chrzest, jedno udzielenie tego Ducha Świętego, ale jest jeden chrzest i wiele napełnień. Nie jest prawdą, że jeżeli przeżyłeś coś kiedyś w jakiś nieprawdopodobny, mniej lub bardziej sposób, emocjonalny czy mniej, bardziej, że to ci zostaje na całe życie jako coś dane na zawsze i koniec, idziesz w tej mocy. Nie. O to trzeba dbać. Tego się można pozbawić i można zostać człowiekiem przeszłości, człowiekiem daty, człowiekiem wydarzenia, ale można się iść dalej i się w tym rozwijać. I to jest odpowiedzialność, którą Bóg złożył w nas. I widzimy to w Dziejach Apostolskich, kiedy wszyscy ci, którzy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, w rozdziale 4 bali się i prosili Boga o moc do głoszenia z całą odwagą Bożego Słowa. To rozdział 4, wers 31 mówi, że po tej modlitwie, kiedy to prosili, zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a byli to zebrani ci, którzy wcześniej doświadczyli chrztu w Duchu Świętym w rozdziale 2. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. A więc Duch Święty ich napełnił jeszcze raz i dał im odwagę do odważnego zwiastowania Bożego Słowa. A więc jeden chrzest, wiele napełnień. I teraz jest za 5:12. Słuchajcie, mam mówić do 15 po czy do 5 po? 15 po to 2 palce do góry, 5 po 1. Daj mi duch podwali, więc mi duch poddaje, że do 10 po. Bo tu widziałem takie, że niektórzy mi chcieli 5 po ściągnąć stąd. Nie. Jeden chrzest, wiele napełnień. Ale jest przykazanie, jest nakaz w listach apostolskich, który nam mówi, że mamy być pełni ducha. Brzmi, bądź pełen ducha. Gdzie to jest napisane? Listy Pawła. 13 z listów Pawła. Nie. Przepraszam. Bliżej. Efezjan. Pastor zgadł. Ja to powiedziałem dzisiaj. Pastor to powiedział. Jedynie on wiedział. Ja w takiej teologii staję dzisiaj. Tam jest, żeby nie gasić ducha, ale nie ma polecenia, aby być pełen ducha. I list do Efezjan 5:18 mówi tak, nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem. Bądźcie pełni ducha. A więc jest przykazanie nowotestamentowe, które mówi, że mamy być pełni ducha. I wers następny mówi nam, jak być pełen ducha. I to jest, wiecie, fascynujące w Biblii. Że nie ma czegoś takiego, że Bóg mówi, bądź pełen ducha. I sobie poradź. Ale mówi, jak to masz zrobić. Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja się na tym aspekcie dzisiaj skoncentruję, bo tutaj możemy jeszcze jakby w różne strony pójść, ale nie będziemy. Nie ma na to czasu. I list do Kolosan 3:16 mówi dokładnie to samo. Dokładnie to samo, tylko tam jest napisane, bo słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni duchownie, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A więc tu jest o pełni ducha przez to, co do siebie mówimy i to, w jakim stylu życia funkcjonujemy. I w Kolosanach 3:16 jest dokładnie to samo, tylko tam jest nam przypomniane, że mamy się napełniać Bożym Słowem. Ja wierzę, rozmawiałem dzisiaj z jedną osobą przed nabożeństwem o tym, że nie ma rozdziału i rozdział jest sztuczny między duchem a słowem. Nie powinniśmy dzielić nas na ludzi słowa i ludzi ducha, bo to wychodzą takie bardzo niebiblijne rzeczy. Żeby być człowiekiem pełnym Ducha Świętego, żeby być człowiekiem duchowym, żeby być pneumatykiem, potrzebujemy Słowa Bożego i potrzebujemy Ducha Świętego. I nie ma tak, że jednego potrzebuje mniej lub bardziej. To wszystko jest razem w jednym pakiecie, w jednej opcji. To, że jesteś widziany bardziej jako człowiek słowa, bo taka jest twoja służba, bo takie są twoje powołanie, to jest jedno. Ludzie cię sklasyfikują, że jesteś od słowa. Kto, że jesteś widziany bardziej jako człowiek, który usługuje darze proroczym, jako człowiek, który prowadzi uwielbienie, to ludzie mogą powiedzieć w kościele, że to jesteś taki człowiek z ducha. To nie jest tak. My widzimy pewne obdarowania, my widzimy służby, w których funkcjonujemy, czasem określamy w ten sposób nas, ale nie róbmy tego. Bo jedno i drugie się wzajemnie przenika. Życie z Bogiem to jest słowo i duch. Bo co gdybym... Jakby ktoś mi powiedział, że jestem człowiekiem słowa bez ducha, to chyba bym się obraził. Myślę sobie, to faryzeusz. Ktoś powie, tak, jesteś faryzeusz, tak, jestem, ale są też dobrzy faryzeusze. No bo byłem tu kiedyś ubrany jako faryzeusz, śpieszę wyjaśnić. Albo jakbym ja komuś powiedział, kto jest typowo muzycznie obdarowany, że on nie jest człowiekiem słowa, bo no to jak to? A czasem sobie tak, może nie mówimy, ale sobie o sobie myślimy. To nie jest dobre. Przez to, w jaki sposób się odnosimy do brata i siostry w Kościele, to jest pierwsza rzecz, która prowadzi nas albo do pełni Ducha Świętego, albo do pozbawienia się Ducha Świętego. Przez to, w jaki sposób się odnosimy do swoich najbliższych w swoim domu, w swojej rodzinie, w pracy, gdziekolwiek, co mówimy z naszych ust, to albo nas napełnia Duchem, albo nas tego Ducha pozbawia. I tu nie wystarczy wielkość i jakość przeżycia kiedyś, bo tu jest dzisiaj. Bóg nie rozlicza mnie z tego, że kiedyś coś przeżyłem, ale Bóg chce, żebym dzisiaj to przeżywał. To, że kiedyś miałeś 3,5 minuty na 3 kilometry w biegu, to nie znaczy, że masz dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Bo kiedyś to ja różne rzeczy robiłem. Zrób to dzisiaj. Nie możemy myśleć kategoriami kiedyś, bo czas biegnie i kiedyś zostaje przeszłością. Jest dzisiaj i będzie jutro. Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, a więc sposób budowania się wzajemnego, odnoszenia się, pewny sposób budowania atmosfery Kościoła, tego, co tutaj, co robimy. Śpiewamy pieśni. Kiedy śpiewamy pieśni, kiedy uwielbiamy, napełniamy się Duchem Świętym. Kiedy mówimy błogosławieństwa, napełniamy się Duchem Świętym. Kiedy dzielimy się psalmem, hymnem, napełniamy się Duchem Świętym. Przeskakujemy do Kolosan 3:16. Kiedy studiujemy Biblię, napełniamy się Duchem Świętym. Kiedy spędzamy czas na studium biblijnym, napełniamy się Duchem Świętym. Kiedy się uczysz wersetu na pamięć, napełniasz się Duchem Świętym. Jeżeli pokiwacie tak, to uznajecie to jako naukę prawdziwą. Jeżeli tak, to herezję. Musicie coś zrobić? Tak? Nie chcę, żeby to była herezja. Ale tak wierzę, że tak Biblia naucza. Ale coś, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo to jest nakaz, bądź pełen ducha. To nie jest opcja. Bądź albo nie bądź. Ale to jest napisane, że mamy być pełni ducha. Więc jeżeli Biblia mówi, że mamy, to mamy i koniec. Ale najpiękniejsze jest nabożeństwo, które się odbywa na końcu tego wersetu 19. Śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. To samo się tam będzie powtarzać w Kolosanach. W naszych sercach wierzę. I tak to, tak powiem, jak wierzę. Jest świątynia prawdziwej relacji z Bogiem. Jest świątynia, jest miejsce przyjęcia Ducha Świętego i miejsca Jego odrzucenia. Z tego miejsca często padało w przypowieści Salomony 4,23. Tam jest napisane, że czujniej niż wszystkiego innego swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I uwielbienie, i hymn, i pieśń pełna ducha, i śpiewanie, i granie, i wysławianie dzieje się tutaj, w sercu. Tam jest ta prawdziwa orkiestra. Tam jest to prawdziwe uwielbienie. Twoje serce jest tym prawdziwym worship liderem. To tam są te prawdziwe instrumenty. Ja nie twierdzę, że to jest nieprawdziwe i jakieś negatywne, ale to tutaj, co robimy, jest wtórne, jest drugorzędne, jest piękne, jest wspaniałe, jest tym, do czego jesteśmy powołani, ale nie jest pierwsze. Pierwsze jest nabożeństwo, nawet przed tym tutaj, nabożeństwo w swoim sercu. Jakie nabożeństwa w sercu robimy? Jak często? Jak wygląda twoje i moje nabożeństwo w sercu? Tak będzie wyglądać pełnia bądź jej brak Ducha Świętego w naszym życiu. Jak bardzo w tej świątyni tam w środku Jezus będzie adorowany i uwielbiany. Jak bardzo Duch Święty będzie tam przyjęty. Jak bardzo Słowo Boże będzie tam pilnie przechowywane i studiowane. To tak to się przeleje na zewnątrz. Takim będziesz człowiekiem. W kościele, wśród najbliższych, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek. Bo taka jest biblijna zasada. Tam się to wszystko musi zdarzyć. I coś, co wierzę, ja mam dzisiaj do przekazania w tej dziedzinie, oprócz tego, że za chwilę będziemy się modlić i wiele rzeczy nie dopowiedziałem. I może w wielu rzeczach byłem dzisiaj trochę niepoukładany, ale myślę, że tak miało dzisiaj być z mojej strony. To chcę powiedzieć, że wierzę, że Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć jako Kościołowi i jako jednostkom, jako Kościołowi, że tutaj jest miejsce kultu i świątyni. I teraz chcę was zachęcić, chcę zachęcić siebie i nas wszystkich, abyśmy teraz to miejsce położyli przed Pana. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu tam wejść i zrobić coś daleko większemu, niż możemy wyśpiewać i zbudować tutaj. Bo to miejsce mówi, że to, co będziemy na ustach mieć, to, co będziemy mieć w relacjach między nami, to się stamtąd wyleje. A żeby się wylało coś dobrego, to tam muszą być dobre rzeczy. I wierzę, że te dobre rzeczy są tam do ułożenia przez Boga. Ostatnio miałem taką refleksję w związku z tym, już na koniec. Że otworzyłem sobie Biblię, przeczytałem rozdział, chyba Księgi Sędziów, usiadłem sobie tak na podłodze, myślałem sobie: Panie, chcę teraz nabożeństwo z Tobą mieć. Otwieram Ci świątynię mojego serca. Wejdź tam. Poruszaj tym. Chcę, żeby tam się działo. Chcę, żeby tam grały instrumenty. Chcę, żeby tam były różne instrumenty i żeby to wszystko Ciebie chwaliło. Chcę, aby to serce drgało jak jakiś bęben przed Tobą. Chcę, aby Twoje słowo gdzieś tam sobie krążyło. Aby ta krew krążyła dla Ciebie. I tak sobie siedziałem. I pewnie by mi się zasnęło, gdyby nie dzieci. Ale to było piękne nabożeństwo. I myślę, że to jest dla nas. To jest rzeczywistość, którą Bóg przed nami otwiera. Tego z całego serca sobie i wam życzę w imieniu Jezusa Chrystusa.
Proszę, powstańcie. Pochylmy nasze głowy. jeśli jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłeś takiego dotknięcia Ducha Świętego, który nazywa się chrztem Duchem Świętym, to nie odkładaj tego do jutra. Dzisiaj chcemy się o to modlić. Dzisiaj chcemy stanąć przed Bogiem i prosić Go o łaskę. Dzisiaj będziemy się modlić o Ciebie. Jeśli przeżyłeś już w swoim życiu napełnienie Duchem Świętym, ale wiesz, że dzisiaj potrzebujesz na nowo Ducha. Potrzebujesz na nowo, aby On rezonował w Twoim sercu, aby Twoje serce było pełne tego nabożeństwa Bożego, tej bliskości z Nim. I w końcu, jeśli potrzebujesz Jego mocy na nowo, zanurzenia się w Nim na nowo. Kochani, bez wstydu, bez ludzkich ambicji, bez jakichś obaw, tylko tak po prostu przyjdźmy dzisiaj do Pana. My chcemy stanąć w modlitwie razem z tymi, którzy tego potrzebują. Jest miejsce na środku, gdzie będziemy śpiewać przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, grając i śpiewając w sercu swoim Panu. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, wyjdź do przodu. A Bóg jest wierny. Jeśli szukamy Go, odpowiada nam. A poproszę diakonów, poproszę liderów też modlitwy, abyście podchodzili do tych osób, abyście mogli modlić się o nich. Panie Jezu, Ty wszystko wiesz i Ty wszystko widzisz. Prosimy Cię, Panie, o Twoją moc. Prosimy Cię o Twojego Ducha. Halleluja. Duchu Święty. Ty, którego wszystko pochodzi, który masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Panie, ja Ciebie proszę. Przyjdź falą Twojego ognia. Przyjdź wiatrem Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z Twoim posileniem. Panie, Tobie chcemy ufać. Do Ciebie chcemy mówić, Panie. W Twojej łasce jest nasza nadzieja. W Twojej sile jest nasza moc. Niech przyjdzie Duch Święty.